Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w politycznej dogrywce w ten czas gorący politycznie, w szczególności w sferze polityki międzynarodowej, z bezpieczeństwem w najszerszym tego słowa znaczeniu, co naturalne, na czele. To też dziś w roli komentatorsko-eksperckiej pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, Akademia Jakuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mam dylemat, panie profesorze, bowiem tematyka, o której wspomniałem na wstępie, jest niezwykle szeroka i dotyczy również terytorialnie, jak zarówno naszej wschodniej granicy przez Krym, Czechy, Bułgarię oraz Unię Europejską, aż po Stany Zjednoczone i Chiny. Spróbujmy zatem rzecz omówić jak najszerzej na początek, czyli globalnie. To jest taki, mówią fachowcy, test Putina, bo przecież mamy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, prawda? Joe Bidena. I on ma zwyczaj testować swoich partnerów, no nazwijmy to, politycznych, a głównie oczywiście prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo to najważniejszy gracz bodaj na arenie międzynarodowej.
Na sam początek bardzo tylko krótka, istotna uwaga. Rozmawiamy dokładnie w 106. rocznicę, a propos wschodu, panie redaktorze.
A no właśnie.
106. rocznicę rozpoczęcia ludobójstwa Ormian przez Turków w dogorywającym wtedy imperium ottomańskim, a zatem dzisiaj 106. rocznica rozpoczęcia tego ludobójstwa, bo ono przecież trwało przez 1915, ale też i 1916 rok. Warto o tym wspomnieć. Teraz do Joe Bidena. Reakcja prezydenta Stanów Zjednoczonych na pomrukiwania, popukiwania i koncentrację oddziałów południowo-wschodniej granicy Ukrainy jest reakcją jak najbardziej adekwatną. Chciałoby się, żeby podobnie adekwatna, stanowcza, nie tylko w słowach, wezwaniach i apelach do wycofania oddziałów, wystąpiła również po stronie szczególnie dwóch państw Unii Europejskiej. Chodzi oczywiście o Niemcy i o Francję, bo proszę zauważyć, panie redaktorze, że w pewnym momencie Zełenski, prezydent Ukrainy, zaproponował pomysł, no, śmieszny, szczerze powiedziawszy, i nierealny, mianowicie natychmiastowe przyłączenie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Powiedziałem śmieszny, nierealny, dlatego że 2008 rok pokazał, że właśnie te dwa państwa, wspomniane przeze mnie, Francja i Niemcy, zablokowały map, czyli całą mapę dojścia do członkostwa Ukrainy. Jeszcze wtedy prezydentem był Wiktor Juszczenko i obawiam się, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale z tego miejsca i w tej audycji doradźmy coś wspólnie, panie redaktorze, prezydentowi Ukrainy i władzom Ukrainy.
Odważnie, panie profesorze, odważnie.
Propozycja jest prosta. Tak jak Korea Południowa, Japonia, Izrael i inne państwa są bliskimi sojusznikami militarnymi Stanów Zjednoczonych, tak państwo ukraińskie, w moim przekonaniu, być może to się dzieje, bo my nie znamy kulis dyplomatycznej kuchni, powinno aplikować o status po prostu sojusznika Stanów Zjednoczonych, wojskowego, politycznego sojusznika i to byłoby moim zdaniem do zrobienia z pominięciem różnego rodzaju państw, które no cały czas będą stawiały weto, wyznając zasadę Russia first, czyli spoglądając na to, czy Rosji się to spodoba, czy nie. No przecież my dobrze wiemy, że Rosji się to nigdy nie spodoba.
No
i mieliśmy szczęście, panie redaktorze, patrząc na lata 90., na lata 93-99, kiedy kwestia naszego dojścia do sojuszu udało się też pokonać wiele oporów także w części administracji amerykańskiej, Departamentu Stanu. Strop Talbot, ówczesny wicesekretarz stanu, był bardzo sceptyczny nam się uda. Obawiam się, że Ukrainie się nie da, bo jednak warunkiem tutaj niezwykle istotnym jest integralność terytorialna. Rosja celowo, jakby z rozmysłem ten, integralność terytorialną Ukrainy w 2014 pogwałciła i to jakby tutaj od tej strony formalnej drogę utrudnia. Ale jak powiedziałem, ta droga, zresztą doradzona też przez wiele ekspertów, jest cały czas otwarta i myślę, że nasz sąsiad południowo-wschodni powinien tą drogą podążyć. Inna sprawa, panie redaktorze, to jest kwestia Białorusi. Bo
ale zostańmy jeszcze na chwileczkę, jeśli pan mogę prosić, przy Ukrainie, bo chciałbym, żeby pan profesor przypomniał, że terytorialna integralność Ukrainy została zagwarantowana traktatowo. Przecież Ukraina zrzekła się broni nuklearnej i za to dostała gwarancję terytorialnej integralności, która została dwukrotnie naruszona, bo przecież Krym to część Ukrainy, tak i Donbas po części przecież już nie należy do Ukrainy.
Absolutnie traktatowo i to na wiele sposobów. Traktatami multilateralnymi i też przypomnijmy dwustronnymi między Ukrainą a Federacją Rosyjską. Federacja Rosyjska pogwałciła umowę o przyjaźni, współpracy z państwem ukraińskim, pogwałciła umowę dotyczącą podziału floty czarnomorskiej i zasad ich stacjonowania na Półwyspie Krym i w Sewastopolu. A tu, gdy mowa o zrzeczeniu się broni atomowej, to przypomnijmy, że w 1994 roku pod sam koniec, w grudniu, na szczycie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Budapeszcie, Ukraina otrzymała gwarancję niezależności oraz integralności terytorialnej od wszystkich państw stałych członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. I oczywiście te gwarancje zostały całkowicie pogwałcone w lutym, marcu 2014 roku, kiedy pamiętne tak zwane zielone ludziki, bezdystynkcyjne oddziały wylądowały na Krymie. Pamiętamy, panie redaktorze, Putina, który wtedy mówił, że no przecież tego rodzaju mundury można kupić w każdym sklepie z bronią i nie ma żadnego z tym problemu.
Dosyć bezczelne tłumaczenie, prawda?
Tak. A po jakimś czasie w jednym z wywiadów telewizyjnych jednak był uprzejmy przyznać, tak, to ja, to my, to państwo rosyjskie, to Kreml. Staliśmy za tą agresją. Także tak, na wielu polach zostało połamane prawo międzynarodowe publiczne. Ta kwestia oczywiście jest też przedmiotem postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze w odniesieniu do agresji Federacji Rosyjskiej i tego, że ona sama też już kiedyś o tym z panem redaktorem w naszym programie rozmawialiśmy, ale przecież jeszcze Związek Radziecki, no, Federacja Rosyjska jest sukcesorem prawno-międzynarodowym Związku Radzieckiego ze wszystkimi wynikającymi stąd obciążeniami, sama zaproponowała w latach 30. definicję agresji. Jeszcze Maksym Litwinow, tak zwany ludowy komisarz spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, to proponował.
Papier przyjmie wszystko, mówią mądrzy ludzie.
Oczywiście.
Panie profesorze, czy to prawda, że pachnie wojną, już nie zimną bynajmniej, bo przecież te manewry, jakkolwiek deklaracja jest taka, że żołnierze zostaną wycofani, ale jeszcze nie zostali wycofani. Te manewry na Krymie, w Donbasie, 120 tysięcy bodaj żołnierzy radzieckich, przepraszam, rosyjskich oczywiście.
A to taka wielka pomyłka, panie redaktorze.
No właśnie, sowietolodzy ciągle mają coś do powiedzenia w tej materii, bo przypominają to słynne przemówienie, o którym jeszcze będziemy mówić ostatnio Władimira Putina.
Oczywiście. Wcale nie uważam, panie redaktorze, aby to była do końca taka pomyłka, zważywszy na moją poprzednią wypowiedź o sukcesji prawno-międzynarodowej Federacji Rosyjskiej ze Związkiem Radzieckim.
Metody są podobne.
Tak. Ale oczywiście ciągłość służb, choćby Federalnej Służby Bezpieczeństwa, metod, co widzimy, Georgi Markow, dysydent bułgarski, zamordowany w Londynie ukłuciem z parasola, No a później Sergiej Skripal, Julia Skripal w Salisbury i wiele innych sytuacji, oczywiście aż do Aleksieja Nawalnego. Także Jungtim tutaj, jak się patrzy. Wracając do pytania. Nie sądzę, panie redaktorze, że dojdzie do wybuchu pełnoskalowego konfliktu. Raczej widać, że Federacja Rosyjska chce gonić króliczka niż go złapać. Eskalacja napięcia i wojna psychologiczna, która jest teraz cały czas udziałem Kremla i powiązanych z Kremlem mediów, ma na celu skłonienia bez jednego wystrzału do pewnych ustępstw, ale zapytajmy konkretnie jakich. Ano takich, ażeby na obszarze okupowanych obwodów Donbasu doszło do przeprowadzenia tak zwanych wolnych wyborów, do potwierdzenia autonomii tych terenów w konstytucji państwa ukraińskiego, co pozwoliłoby na trwałe wmontować coś w rodzaju piątej kolumny, która będzie dezintegrowała i destabilizowała system rządzenia na Ukrainie poprzez mianowańców Moskwy. To jest cel najważniejszy. Moskwa będzie dążyła wszelkimi sposobami do tego, ażeby osłabić jakąkolwiek też integrację europejską Ukrainy. Myśmy mówili o integracji atlantyckiej, ale też przecież trzeba pamiętać, że Ukraina jest państwem stowarzyszonym z Unią Europejską od 2014 roku. W związku z tym też Moskwie to nie w smak. Tu jeszcze może warto dodać, panie redaktorze, że leciutko poniżej Ukrainy znajduje się Mołdawia.
I na tam Dniestrze też, tak zwane, tak?
Tak, tak, dokładnie. I tam eksperci też przewidują możliwość pewnych ruchów, ponieważ w Mołdawii od ubiegłego roku prezydentem jest prozachodnia pani Maja Sandu. Natomiast problem dotyczy tego, że nie ma zgody na wcześniejsze wybory parlamentarne. Nie ma zgody, bo blokuje to związana właśnie z Kremlem partia socjalistyczna poprzedniego prezydenta Igora Dodona. I to jest bardzo poważny również problem dotyczący destabilizacji wewnętrznej Mołdawii i spekulacji co do tego, że być może Rosja będzie chciała dokonać tutaj w cudzysłowie przebicia z Krymu do Naddniestrza. Co mogłoby...
No właśnie to Naddniestrze wydaje się marginesem kompletnym, ale jak się spojrzy na mapę, to tak. Okazuje się, że Ukraina jest otoczona z czterech stron, nie z trzech już nawet.
Tak, bo tu mamy Naddniestrze, mamy Mołdawię, następnie mamy Federację Rosyjską, a nad Ukrainą od strony północnej mamy Białoruś. I tu, panie redaktorze, coś, co dotyczy bardzo mocno nas. Wracamy też do naszych rozmów w ramach programu, w których mówiliśmy, że tak de facto Białoruś stanowi część zachodniego okręgu wojskowego Federacji Rosyjskiej. W związku z tym, gdy chodzi o granicę wojskową, to tak naprawdę my graniczymy z Federacją Rosyjską na odcinku północno-zachodnim. No a w całej rozciągłości graniczy w tym momencie Ukraina. Tego świadomość musimy mieć tym bardziej, że panowie Putin i Łukaszenka znowu padali sobie w ramiona w czwartek. I my nie wiemy, co oprócz obściskiwania się i serdecznych uśmiechów do kamer było przedmiotem ich uzgodnień.
No właśnie, była mowa o ewentualnym zamachu stanu z rolą polskiej mniejszości.
Tak, polska mniejszość, wiadomo, to co ostatnio rozmawialiśmy, polska mniejszość jest obsadzona w tej roli od co najmniej roku pańskiego, chyba 1996. Także to już jest śpiewka nie nowa. Tylko tu problem dotyczy tego, jakie są uzgodnienia dotyczące uściślenia integracji Białorusi z Rosją. Białoruś już jest i tak włączona w wielu wymiarach w integrację z Federacją Rosyjską i pytanie jest takie, czy przypadkiem nie będziemy świadkami ostatecznej utraty suwerenności i wchłonięcia Białorusi przez Rosję.
Jeszcze nie tak dawno Łukaszenka kreował się na cara Rosji nieomal. Dziś jest w odwrotnej sytuacji, wydaje się.
Tak, ale to wynikało tylko z jednego jego dążenia do objęcia władzy prezydenckiej po prezydencie Borysie Jelcynie. On przez całe lata, to znaczy konkretnie 94-99, miał nadzieję, że jednak uda mu się przekonać także rosyjskie elity władzy, te populistyczne, te nacjonalistyczne, te komunistyczne typu Zjuganow, do tego, aby zostać następcą Jelcyna, robił bardzo wiele i sprzedałby Białoruś, zresztą to czynił. Już ją wyprzedawał po kawałku, natomiast przyszedł Putin i tutaj przyszło otrzeźwienie, że oho, niestety, nie mam szans na to, żeby zasiąść na Kremlu. Już ta szansa minęła. On podporządkował tej swojej osobistej ambicji tak naprawdę demontaż niepodległego państwa ukraińskiego. A żeby było ciekawie, to w jego biografii znajduje się informacja, że jako deputowany jeszcze do Rady Najwyższej Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podobno głosował za deklaracją o suwerenności Białorusi w 1990 roku. No ale punkt widzenia podobno zależy od punktu siedzenia.
Zostańmy jeszcze przy Władimirze Władimirowiczu Putinie, prezydencie carze Rosji, jego ostatnim przemówieniu. Komentatorzy mówią, że to jest jakiś wielki szlem Władimira Putina i w najbliższym czasie odkryje karty. W każdym razie to bardzo długie przemówienie, bardzo monotonne, ale tam się znalazły takie elementy jak czerwone linie, które on wyznacza w polityce międzynarodowej swoim przeciwnikom politycznym z Zachodu.
W odbiorze ekspertów zajmujących się kremlinologią, bo tak to dzisiaj właściwie się definiuje, wynika, że w przemówieniu Putina nie było nihilnowi, byśmy powiedzieli w nawiązaniu do jednego z naszych aktów ustrojowych z początku XVI stulecia. Nic nowego. Dlatego, że to, co świat zdumiało i poraziło, to było, i teraz musimy się cofnąć aż 14 lat do tyłu, w 2007 roku na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa w lutym 2007 Putin wygłosił przemówienie, które zostało wtedy odebrane jednoznacznie jako początek nowej zimnej wojny między Rosją a Zachodem. To wtedy Putin rzucił hasło, że Rosja na wszelkie możliwe sposoby będzie przeciwstawiała się hegemonistycznym dążeniom zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Zachodu.
Czyli należy to czytać Arebur, tak?
Panie redaktorze, on wygrażał i proszę zauważyć, półtora roku po tym wygrażaniu mamy Gruzję, a jeszcze parę lat minęło i mamy Ukrainę. W związku z tym tam, gdzie tylko może, gdzie widzi, że może się posunąć dalej, gdzie jest pewny, że Zachód nie przyjdzie z pomocą, tam będzie, jak mówi się, jak ten ruski czołg parł do przodu. I mamy z tym do czynienia. W związku z tym te czerwone linie, które on będzie definiował i te groźby, że oni będą odpowiadali na każdą tutaj groźbę agresji i tak dalej, to już jest nic nowego. To już my to znamy. To zostało po raz pierwszy zdefiniowane przez niego właśnie w tym przemówieniu monachijskim w lutym 2007. I co jest najgorsze, panie redaktorze, to, że ten człowiek jest na swój sposób niestety przewidywalny. To, co gada, to, co chlapie, w taki czy inny sposób, w takim czy innym wymiarze realizuje. Niekoniecznie przez pełnoskalowy konflikt zbrojny, ale z całą pewnością przez destabilizację na różne sposoby systemów demokratycznych szeroko rozumianego Zachodu.
I konsekwentnie. I tutaj jeszcze, jeśli łaska, chciałbym przejść do wojny dyplomatycznej swoistej, bo to już nasz czas pomału się kończy. Głównie w głównej roli występują Czechy. No i Polska w jakimś sensie również. Chodzi o wydalanie, czy retorsję, wydalanie ambasadorów jeszcze nie, ale dyplomatów. Masowe w Czechach wydalanie.
Tak, tu mamy do czynienia też z czymś bardzo groźnym, co miało miejsce w 2014 roku na Morawach, to znaczy z udziałem, jak się okazało, agentów rosyjskich w pożarze w jednej z fabryk na terenie Republiki Czeskiej. Sytuacja jest jeszcze o tyle ciekawa, że jedna z twarzy rozpoznanych sprawców tego zdarzenia pokrywa się, że tak powiem, z gębą uczestnika napadu na Siergieja Skripala w Salisbury, że to jest podobno ten sam gościu, co jakby nie zostawia tu już pola do wątpliwości, kto za tym maczał paluszki.
Jak i mawiał Baciuszka Stalin, u nas ludzi mnoga.
Mnoga. Tak? Dokładnie, czyli tradycyjnie, że jednostka nigdy się tam, zresztą widzimy to pięknie, choćby po sprawie nie tylko Nawalnego. Myśmy z panem redaktorem również kiedyś rozmawiali o Borysie Niemcowie, zamordowanym pod murami Kremla, byłym wicepremierze Federacji Rosyjskiej w swoim czasie.
No tutaj i kilkuset dziennikarzy przypominam.
Dziennikarzy, oczywiście, Anna Politkowska, Estemirowa i tak można by wymienić, prawnik Siergiej Magnicki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ten konflikt dyplomatyczny, który ma tutaj miejsce, proszę zresztą zauważyć, Republika Czeska wydaliła na początku 3 dyplomatów rosyjskich, natomiast strona rosyjska wydaliła 5 dyplomatów czeskich. My, Polska, wydaliśmy 3 dyplomatów rosyjskich, Rosja wydala 5 naszych dyplomatów, czyli to jest odpowiedź niesymetryczna, a wręcz asymetryczna.
To będzie pewnie temat na dalszą dyskusję.
Sytuacja miała miejsce właśnie po Salisbury, po tym ataku nowiczokiem, kiedy na wezwanie brytyjskiej premier Theresy May rzeczywiście była, tylko bym powiedział, wtedy bardziej skoordynowana akcja dyplomatyczna.
Musimy kończyć, panie profesorze, jakkolwiek Nord Stream 2 cały czas jest w grze. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Również bardzo serdecznie dziękuję.
Przypomnę państwu, że komentował dla państwa pan profesor Paweł Leszczyński, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję zrealizował Hubert Pietroński, a przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.